Jest dzisiaj wieczerza, mamy za sobą święto reformacji, mamy tak zwane święto wszystkich świętych. Chciałbym do tego nawiązać dzisiaj, ale chciałbym przeczytać mimo wszystko fragment z Księgi Objawienia z 16 rozdziału. Księga Objawienia, 16 rozdział. Pamiętamy, jesteśmy w takim ciągu rzeczy, które dzieją się z ludźmi oraz istotami takimi, no nie z ziemi, które są sprzeciwione, które sprzeciwiły się Bogu. To już jest ostatni sąd. To już nie jest zapowiedź, to nie jest grożenie. To jest ostatni sąd. 16 rozdział w taki sposób brzmi. I usłyszałem donośny głos ze świątyni, jak mówił do siedmiu aniołów: idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię. I poszedł pierwszy i wylał swoją czaszę na ziemię. Pojawiły się wrzody złośliwe, bolesne na ludziach, którzy mają znamie bestii i oddają pokłon jej obrazowi. Drugi wylał swoją czaszę na morze, stało się ono jakby krwią zmarłego, wszystko co żyje w morzu umarło. Trzeci wylał swoją czaszę na rzeki, źródła wód, i stały się krwią. Usłyszałem anioła wód, jak mówił: jesteś sprawiedliwy, ty, który jesteś, który byłeś oświęty, że tak osądziłeś. Krew świętych i proroków wylali, dlatego krew dałeś im wypić. Zasłużyli na to. I usłyszałem, jak ołtarz mówił: tak, Panie Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są Twoje wyroki. A czwarty wylał swoją czaszę na słońce i pozwolono mu spalić ludzi ogniem. I ludzie zostali dotknięci wielkim upałem i bluźnili imieniu Boga, który ma władzę nad tymi plagami, a nie nawrócili się, by oddać mu chwałę. A piąty wylał swoją czaszę na tron bestii, na jej królestwie, i w jej królestwie nastały ciemności. I ludzie gryźli z bólu swoje języki i bluźnili Bogu z nieba, Bogu nieba z powodu swoich bólów i wrzodów, lecz nie odwrócili się od swoich czynów. Szósty wylał swoją czaszę na rzekę Eufrat, wielką rzekę Eufrat. Wyschły jej wody, aby przygotowana została droga dla królów ze wschodu. I zobaczyłem, że z paszczy smoka i z paszczy bestii, z ust fałszywego proroka, wypełzły jak ropuchy trzy duchy nieczyste. Są to duchy demonów, które czynią znaki i wychodzą do królów całego świata, by zgromadzić ich do boju na wielki dzień Boga Wszechmogącego. Oto przychodzą jak złodziej. Szczęśliwy ten, kto czuwa i strzeże swoich szat, aby nie chodził nagi i aby nie widziano jego nagości. I zgromadził ich w miejscu, które po hebrajsku nazywa się Harmageddon. A siódmy wylał swoją czaszę w powietrze i ze świątyni od tronu rozległ się donośny głos, który powiedział: stało się. I nastąpiły błyskawice i głosy i gromy i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi. Tak potężne to było trzęsienie ziemi. A wielkie miasto rozpadło się na trzy części i miasta pogan runęły. I został przypomniany przed Bogiem wielki Babilon, aby dał mu kielich wina swojego zapalczywego gniewu. I wszelka wyspa uciekła i gór już nie znaleziono, i ogromny grad o wadze niemal talentu spadł z nieba na ludzi, i bluźnili ludzie Bogu z powodu plagi gradu, bo plaga ta była bardzo wielka. Kiedy uczniowie żegnali się z Panem Jezusem, na co patrzyli? Oni patrzyli nie na grób, nie szukali tego grobu, nie musieli, patrzyli w niebo. Pamiętamy tę scenę, kiedy podchodzą do nich aniołowie, mówią, pytają się, to jest pierwszy rozdział, 11 wiersz Dziejów Apostolskich: mężowie Galilei, dlaczego stoicie wpatrując się w niebo? Ten Jezus, który został od was wzięty w górę, przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba. To jest ważne pytanie, na co my patrzymy? Na co zwracamy baczną uwagę? Co przyciąga twój wzrok? Kiedy myślę w ogóle o historii, biblijnych historiach, myślę o różnych ludziach, różnej przestrzeni czasu. Na co patrzył Abraham? Na co patrzył Lot? Na co patrzył Paweł? Na co patrzył Demas? Na co patrzył Tymoteusz? Jak widział swoje życie? Jak widział zbór? Jak widział to, co politykę, to, co dzieje się dookoła niego? I wreszcie pytanie, jak patrzy na mnie Jezus? Jak patrzy na mnie Jezus? Jeżeli myślimy o grobach jeszcze, zobaczmy, groby są ważne, one coś mówią. Być niepochowanym to było jakby przekleństwo, to znaczyło, że człowiek był pohańbiony, To się zdarzało z ludźmi, którzy odmawiali posłuszeństwa Bogu, że w haniebny sposób zginęli. Tak było w Biblii, tak było w Starym Testamencie szczególnie. Ale to, co dla nas jest ważne, to to, że już teraz to nie jest najistotniejsze. Mówię, te groby coś nam mówią. Możemy znaleźć grób Abrahama, grób Dawida i to jest ważne. Nawet Biblia się powołuje. Apostoł Piotr, kiedy zwiastuje, kiedy mówi, głosi Ewangelię, mówi, no zobaczcie, tu jest grób Dawida. A co on powiedział? A powiedział w psalmie 16, że jego ciało nie spocznie w grobie. Bo nie mówił o sobie, lecz mówił o tym, kto miał przyjść po nim, o Jezusie Chrystusie. I dlatego my patrzymy już na grób Pana Jezusa, jest pusty. My patrzymy na groby i owszem, jest to szacunek, jest to pamięć tych, którzy odeszli, ale o wiele bardziej patrzymy na to, że cokolwiek by się z nami stało, cokolwiek by się z nami stało, nam nie zagrażają lwy, które by nas pożerały, nikt z nas nie ginie w odmętach wody czy coś w tym rodzaju, ale cokolwiek by się stało z naszym ciałem, już nie musimy wypatrywać grobu. To jest takie dzisiaj szczególne, kiedy mówi się o grobach, pójść do grobu, oddać komuś cześć i tak dalej, to może być bardzo niebezpieczne. To może być dzisiaj bardzo niebezpieczne. I nawet ta szlachetność, która za tym się kryje. Ach, bo postawił świeczkę, dwie i tak dalej, a tu kwiaty, a nie pójdziesz na grób. To jest jakby szczyt takiej bezczelności właściwie, takiej niewdzięczności, jak to nie pójdziesz na grób, czy coś w tym rodzaju. Musimy tu oczywiście być bardzo ostrożni i uważni. To nie znaczy, że nie pójdę na grób. Mogę nawet i świeczkę postawić. To nie mam z tym żadnego problemu. Ale trzeba być uważnym, ponieważ były takie historie, to już jest w tych takich księgach nawet deuterokanonicznych, wtórnych, nie zawartych w naszym kanonie. Ale stąd wzięły się nauki, które Kościół katolicki dzisiaj serwuje. Między innymi właśnie o tym odkupieniu, tak? Że coś szlachetnego. Zauważyli, że żołnierze, którzy zginęli, mieli jakieś figurki, coś, czego nie powinni mieć. I więc za nich złożono ofiarę, pozbierali pieniądze, złożyli ofiarę za ich duszę. Tak? I stąd wzięto, dlatego te księgi wprowadził Kościół katolicki do kanonu nowego, do kanonu Starego Testamentu, żeby mieć pretekst, żeby powiedzieć o tym, że jest możliwość zapłacenia za tych, którzy umarli. I słyszę się w telewizji, kiedy słuchamy, możemy też usłyszeć coś tak, nie smućcie się, możesz tu przyjść nad grób, pomodlić się o tych, którzy żyją i o tych, którzy umarli i tak dalej, porozmawiać z nimi. Straszne, to są po prostu straszne rzeczy. Z jednej strony mówi się, koleżanka w pracy mówiła o tym, że zabrania się nauczycielowi używać słowa Halloween względem dzieci. To jest straszne, bo przychodzi pogaństwo do Polski. Być może jest tym racja, ale co to jest święto wszystkich świętych? No, czy to jest chrześcijańskie święto? To wcale nie jest chrześcijańskie święto. My patrzymy w zupełnie inny sposób na tych, którzy odeszli. Pamiętamy, szanujemy, tak jak mówi Biblia, patrząc na bohaterów wiary, wspominamy, jak żyli. Wspominamy jakkolwiek. Wspominamy ich życie, ich bój wiary. To jest dla nas ważne. To jest dla nas istotne. Czasami możemy mieć szlachetne intencje, jakieś postawę, tak jak właśnie, no mówię, kupowanie jakichś kwiatów czy opłaty za zmarłych, no nie dasz na ofiarę w czasie pogrzebu, no jakże to tam i tak dalej. Ale to może być, i to jest w naszym kraju, wielkie bałwochwalstwo. To jest po prostu wielkie bałwochwalstwo w tym kraju. Pewien człowiek, Szymon Mag, chciał szlachetnej rzeczy, bo chciał tego, co mieli apostołowie. Ale chciał tego w niewłaściwy sposób. Tak? Chciał, przyniósł pieniądze, dajcie mi tę władzę, żebym ja też włożył ręce na innych, żeby też otrzymywali ducha. Nawet sam apostoł Piotr nie mógł mu pomóc. Nie powiedział mu, że teraz coś z tobą zrobię i zaraz cię wyleczę albo coś w tym rodzaju. Powiedział, niech przepadną z tobą twoje pieniądze. Niech przepadną z tobą twoje pieniądze, że chciałeś za pieniądze kupić dar Boży. Nie da się kupić przez te świeczki, przez kwiaty, przez szlachetność na tych grobach. Nie da się kupić żadnego polepszenia życia tym, którzy już odeszli. Nie da się z tym nic zrobić. Dopóki człowiek żyje, ma możliwość pojednania się z Bogiem. Potem tej możliwości już nie ma i żaden apostoł, żaden święty, czy żyjący, czy umarły, nie ma już możliwości pomocy takiemu człowiekowi. Czy grób może pomóc? Może pomóc też. Chcę powiedzieć pozytywny przykład teraz. Kiedy mamy różnego rodzaju załamania, zniechęcenia, chcę opowiedzieć pewną historię. Peter Scott. Szkotów było bardzo dużo, którzy naprawdę oddawali swoje życie za Ewangelię. Peter Scott, to są lata 1867 rok, on się urodził, kiedy miał 6 lat, David Livingstone umiera, tak żeby sobie tak to gdzieś tam skojarzyć. David Livingstone umiera, kiedy on miał 6 lat. David Livingstone, ten słynny odkrywca Afryki. Ten człowiek, Peter Scott, również zakłada fundację misji w Afryce. I jakie były początki? Jak to wyglądało? Jego pierwsza podróż do Afryki zakończyła się atakiem malarii. W ogóle to, po pierwsze, nikt nie chciał go tam posłać. Nikt nie chciał w ogóle zrozumieć, po co w ogóle gdzieś tam jechać i głosić Ewangelię. Kościoły tego w ogóle nie rozumiały. On jedzie, wraca z potężnym atakiem malarii, jest odesłany do domu, ale po wyzdrowieniu znowu postanawia wrócić. Tym razem podróż była taka przyjemniejsza, ponieważ wraca ze swoim bratem Janem, ale niedługo się nim cieszył, już wkrótce potem musi go pogrzebać. Także w zupełnej samotności zostaje tam i w zupełnej samotności go tam grzebie. W dalszym ciągu znowu choruje, znowu musi wrócić. Jak to odczytać? Panie Boże, Ty nie chcesz mnie tam, nie chcesz ewangelizacji, nikt tego nie popiera, nikt tego nie rozumie. Po co ja mam w ogóle się to wysilać? Umarł mój brat. Czy to jest wystarczy, żeby się załamać? Dla mnie wystarczy już 10 razy, szczerze powiem. Wraca do Anglii, tak jak powiedziałem. Musi znowu zebrać siły, znowu oddaje siebie Bogu, znowu dedykuje swoje życie Bogu. Co znalazł? Co mu pomogło w tym? Poszedł do miejsca, w którym byłem ja sam stosunkowo niedawno, w tym roku, Westminster Abbey w Londynie, jest takie opactwo i tam jest grób Davida Livingstone'a. Przewodnicy opowiadają różne inne ciekawostki, że tam ślub Diany był i coś tam. Mnie to mało interesuje. Mnie interesuje w tym kraju, w Anglii, kiedy tam jechałem, zresztą kiedyś z wami się dzieliłem tą książką, Księga Męczenników. I tam byli wymienieni różnego rodzaju męczennicy, którzy oddali swoje życie za Ewangelię właśnie w tamtym kraju. David Livingstone nie był męczennikiem, ale był jeden z pierwszych misjonarzy do Afryki. On był odkrywcą Afryki. Do dzisiaj jest w rankingu jeden z najważniejszych ludzi, znaczniejszych, którzy mieli wpływ na Anglię. Ale co on z tym grobem? Co ten nasz tutaj Scott chce zrobić z tym grobem? Poszedł, śliznął się tam po cichu, odnalazł grób Davida Livingstone'a i przy tym grobie modlił się. Uklęknął do modlitwy i przeczytał na grobie napis. Napis, który tam widnieje, jest wygrawerowany. Mam jeszcze inne owce, nie z mojego pastwiska. Je też muszę przyprowadzić. To są słowa Pana Jezusa. Mam jeszcze inne owce, nie z tego pastwiska. Je też muszę przyprowadzić. David Livingstone przeżył 60 lat w Afryce. Nasz bohater, o którym mówimy, Peter Scott, nie przeżył 30 lat. Zmarł, pojechał tam i znowu umarł. Znowu zachorował i umarł. Bliski śmierci już był kilka razy. Nie dożył 30 lat. Ale misja, którą założył, funkcjonuje do dzisiaj. Misja, którą wtedy założył, funkcjonuje do dzisiaj. Pytanie, które sobie można zadać w takim momencie. Co sprawia mi satysfakcję? Czego ja szukam w swoim życiu? Co jest moją taką największą radością? Czy jest to właśnie przeżycie łaski, przeżycie Jego mocy, patrzenie na życie, patrzenie na Słowo Boże, na Bożą perspektywę, właśnie Jego oczami? Bo jeżeli nie płaczę z powodu tego, co ma nadejść, tak jak tutaj czytamy ten 16 rozdział, to nie jest tylko, ojejka, co tam znowu takie straszne rzeczy. Jeżeli nie umiem patrzeć przez ten rozdział na ludzi, którzy żyją dookoła mnie, czy blisko, czy daleko, jeżeli nie umiem patrzeć jako na ludzi zagubionych, jako na ludzi, którzy potrzebują Chrystusa, no to marnuję swoje życie. To jest po prostu marnowanie swojego życia. My mamy pracować, mamy kształcić się, mamy dbać o siebie w rodzinach, ale musimy pomyśleć o tych grzesznikach, którzy po prostu idą na zatracenie. Jest tam również możliwość, w Wikipedia dzisiaj piękne narzędzie, można zobaczyć zdjęcia. Bardzo lubię te zdjęcia, są zdjęcia tych pierwszych, jego nie ma, ale są, jest ta pierwsza drużyna, która tam razem z nim jeszcze współpracowała. Niektórzy są podobni nawet do kogoś, kogoś im przypominają. Lubię patrzeć, to byli prawdziwi ludzie. Oni mieli prawdziwe rodziny. Swoich rodziców, swoich braci, siostry, dzieci nieraz zostawiali dla Ewangelii. Bo ta sprawa, sprawa Ewangelii była dla nich najważniejsza. Jeżeli czytamy tutaj w tym naszym 16 rozdziale o tych, którzy mają znamię, mają piętno. Pamiętamy 16 rozdział, 2 wiersz. O tym już czytaliśmy kilka razy. Od nich zaczyna się. Od nich zaczyna się ten cały sąd. Na czym polega piętno? No mówi, do kogo należysz. Ale to nie jest przynależność chwalebna. Pieczęć również mówi, że coś do kogoś należy. Ale pieczęć, ci, którzy są zapieczętowani, oni należą i są bezpieczni. Ci, którzy mają znamie, którzy mają piętno bestii, oni, no jak to jest powiedziane, oni za chwilę wypiją kielich, na nich przyjdzie zagłada i oni na nich przyjdzie cierpienie. Mają znamie bestii i oddają pokłon jej obrazowi. Na nich to wszystko przychodzi. Babilon, nierządnica, ma wypić kielich. To jest wiersz 19, kiedy został przypomniany. Właśnie ten wielki Babilon, żeby dał mu kielich wina swojego zapalczywego gniewu. Na wszystkich ludzi spada ostatecznie gniew. I to, co często powtarzam, to to, że no zawsze komuś musisz służyć. Zawsze musisz komuś służyć. Nikt nie powie tak, że ja tam jestem sam sobie. Zawsze komuś musisz służyć. I nie chodzi tylko o to, że ktoś jest zły, to ten, który narkotyki, ten, który jakąś niemoralność uprawia. Są też rzeczy często trywialne. Często gdzieś tam jakby naturalne z naszego życia. To, jak, z jaką łatwością popadam w gniew. Z jaką łatwością się obrażam. To może stać się moim bożkiem. Może stać się moim bożkiem nawet dobro Kościoła. Dbam o Kościół. Ale to może stać się moim bożkiem. To stało się tak z Żydami. Żydzi nie chcieli Jezusa, bo to by im popsuło obrządek. Nie chcieli Jezusa i Jego rządów, Jego panowania, bo przyjdą Rzymianie i co? Zabiorą nam świątynię. Tak? Można czasami na sposób ludzki działać w Kościele, bronić Kościoła i tylko po ludzku działać. Nie szukać Bożego panowania, panowania Chrystusa. Służba w Kościele, tak jak powiedziałem, może to być to, co mówi apostoł Paweł, miłość pieniędzy. Miłość pieniędzy. Niekoniecznie trzeba mieć dużo, żeby je kochać. Można być biednym i ciągle o tym myśleć. I ciągle temu się oddawać. I ciągle myśleć po swojemu. Tam pójdę, tam zarobię. To właśnie ja sobie postanowiłem i tak będzie. To jest też miłość pieniędzy, bo ja sobie postanowiłem. Ja jestem bezpieczny. Jak mówi tam apostoł Paweł, to jest korzeń wszelkiego zła. To jest korzeń wszelkiego zła. Miłość pieniędzy. Zdrowie. Sport. Czy to jest coś złego w tym? Ale nawet jeżeli zdrowie jest moim, może być moim bożkiem. Mój dobrobyt, moje powodzenie, moje zdrowie może być moim bożkiem. Może być ważniejsze od samego Boga. Może to być oczywiście też religijność. To jest najtrudniejsze do rozeznania. Bo ktoś wygląda na pobożnego. A to będzie jego religijność. Tak czytamy w księdze, w liście do Kolosan, ostatnio doczytaliśmy. Ktoś mówi, nie, tak trzeba to prowadzić, a takie święto trzeba obchodzić, a w taki sposób trzeba to robić. I to jest religijność. To jest religijność. Można stać się jakimś fanatykiem sabatu, można stać się jakimś fanatykiem porządku nabożeństwa albo coś w tym rodzaju, że musi być taki porządek, musi być taka straszna atmosfera, czy coś w tym rodzaju, bo jeżeli ktoś się śmieje, to nie wypada w kościele na przykład, albo nie wypada, że jeść w kościele. To są rzeczy nauki ludzkie. To nie ma nic wspólnego z tym, co Chrystus chce od nas. Nic. Jak Pan Jezus widzi nas? To jest jedna z najważniejszych kwestii. My ciągle zadajemy sobie mnóstwo trudu, jak patrzy na mnie mój sąsiad, moi koledzy w pracy, moi uczniowie, jak na mnie patrzą. Jak ktoś na mnie patrzy, jak mnie postrzega. Jeżeli chodzi o mój wygląd, jeżeli chodzi o mój intelekt, jeżeli chodzi o moją sprawność, jakąkolwiek tam. Ciągle patrzymy na to. I czasami oczywiście dobrze, no muszę podobać się swojej żonie, żona musi podobać się swojemu mężowi, to są dobre rzeczy. Ale ważniejsze jest to, jak Pan Jezus na mnie patrzy. Mam kilka przestróg i mam też wspaniałą obietnicę przed sobą. Taki moment jest, kiedy przyprowadzają do Jezusa człowieka z uschłą ręką. Pamiętamy? Ale oczywiście jest sabat. Pan Jezus robi coś wbrew sabatowi. I jak Pan Jezus spojrzał na nich? Jak Pan Jezus patrzył na nich? To jest Marka 3:5, jeżeli ktoś chce sobie otworzyć. Spojrzał na nich z gniewem. Zasmucony ich zatwardziałością ich serca. Pan Jezus chce czynić swoją wolę, chce czynić swoje uzdrowienie, chce dokonywać cudów, ale im to nie pasowało do ich obrazu religijności. Im to nie pasowało do ich porządku religijności. Tak sobie to wyobrazili, tak to ma być, a tu Jezus nie pasuje do tego wszystkiego. Spojrzał na nich z gniewem, zasmucony zatwardziałością ich serca. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 36 wiersz. Kto wierzy w Syna, ma życie. Kto nie wierzy Synowi, nie ma życia. I teraz uwaga, ta ostatnia linijka. Co pozostaje na nim? Pozostaje na nim gniew Boży. Trwa, pozostaje, nie odchodzi. Na wszystkich ludziach pozostaje gniew Boży. Kto nie opamiętał się, kto nie oddał swoje życie Chrystusowi, kogo nie prowadzi Duch Święty, na nim pozostaje gniew Boży. Gniew Boży nie wylewa się tylko i wyłącznie na jakichś zwyrodnialców i zbrodniarzy. Na wszystkich, którzy nie uznali Bożego panowania. List do Rzymian bardzo często będzie mówił o tym gniewie Bożym. To jest 10 razy około tam będzie mówione. 1 rozdział, 18 wiersz. Rzymian 1:18. Gniew Boży objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. I jeszcze raz to powtarzam, nie chodzi tylko o nierobienie, czy robienie, czy nierobienie złych rzeczy, ale chodzi o nieuznawanie panowania Chrystusa w moim życiu. On nie jest Panem moim, ja Go nie kocham. Ja szukam innych rzeczy, szukam innego bezpieczeństwa, szukam innej przyjemności, ale nie Jego. List do Rzymian, 2 rozdział, od samego początku właściwie, tam będzie wymieniał ludzi, mówi o ludziach, którzy patrzą na innych i oceniają ich. I oni ich oceniają. I tu w 5 wierszu mówi tak. Ty jednak przez swoją zatwardziałość i niepokutujące serce gromadzisz sobie samemu gniew na dzień sądu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. I dalej jeszcze kontynuuje w 8 wierszu. Natomiast swarliwym, nieposłusznym prawdzie, lecz posłusznym niesprawiedliwości odda zapalczywość i gniew. Bóg patrzy na człowieka i na jego sytuację i to, co widzi, to jest powiedziane w Piśmie Świętym. Ale to jest niestety coś, czego my nie chcemy czytać. Nie chcemy o tym wiedzieć. Szukamy, gdzie, jakie wersety najczęściej ludzie się dzielą i pokazują sobie nawzajem. Mówią o tych przyjemnych wersetach. Mówią o tych miłych. Ale nie baczą na to, że Bóg patrzy na zatwardziałe serce i gniewa się. I gniewa się. To, co widzimy tą całą czasami piękno, szlachetność gdzieś tam, bo ktoś postawił świeczki, się wzruszył na grobie i tak dalej. Bóg się gniewa. Bóg się gniewa. Jeżeli ludzie nie pokutują, nie uznają Jego ratunku, Jego Syna. Rzymian w dalszym ciągu, 5 rozdział, 9 wiersz. Kto będzie ocalony od gniewu? Tylko ten, kto jest usprawiedliwiony. Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni krwią, będziemy przez niego ocaleni od gniewu. Rzymian 5:9. 9 rozdział, 22 wiersz. A co, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i dać poznać swoją moc, znosił wielkiej cierpliwości, jak nazywa nas, naczynia gniewu, które są przygotowane na zniszczenie. Naczynia gniewu przygotowane na zniszczenie. Kiedy jeszcze nie uznajemy Bożej sprawiedliwości? Kiedy na przykład chcemy sami się mścić? Kiedy sami chcemy wymierzać sprawiedliwość? Rzymian 12:19. Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie miejsce gniewowi. Jest bowiem napisane, zemsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Więc wtedy nie uznajemy, kiedy ja się chcę sam mścić, kiedy ja sam chcę wziąć odwet, Tak? To tak naprawdę nie uznaje Bożego panowania, nie uznaje Bożej sprawiedliwości. Ja sam chcę to załatwić. W liście do Efezjan mówi, że byliśmy z natury dziećmi gniewu. To jest 2, 3, 5, 6, 5 rozdział, 6 wiersz. Mówi, że znowu, że przychodzi gniew Boga na synów nieposłuszeństwa, ale ostrzega nas w tym momencie i mówi, żebyśmy nie dali się zwieść próżnymi słowy. Tak? Bo wielu ludzi nawet usłyszało Ewangelię, ale dali się zwieść próżnymi słowy, czyli jakimiś ładnymi obiecankami, jakimiś ładnymi, pięknymi słowami. Nie chcieli słuchać tego, co Bóg ma do powiedzenia, jak patrzy na nich. W liście do Kolosan powiedziane też jest 3:5. Z jakiego powodu przychodzi 3:6? Z jakiego powodu przychodzi gniew Boży? Z powodu właśnie nieposłuszeństwa. Nieposłuszeństwa i wcześniej powiedziane jest o tym, że nie umartwiali swoich ciał. Inaczej więc pobłażali sobie. Mieli tą złą pożądliwość, chciwość, która z bałwochwalstwem. Oni po prostu żyli tak, jak im pasowało. Żyli dla siebie, tylko i wyłącznie dla swojego ciała. Z powodu takich ludzi przychodzi gniew Boży i mówi, wy macie umartwiać, wy macie od tego swoje ciało, macie od tego uciekać. Do Tesaloniczan jeszcze też przypomina, mówi pierwszy rozdział, 10 wiersz, i to są takie wspaniałe obietnice dla nas. Mówi, nas, co z nami zrobił? Wyrwał nas od nadchodzącego gniewu. Wyrwał nas od nadchodzącego gniewu. I jeszcze raz, Tesaloniczan 5:9 pod koniec mówi, gdyż Bóg, co zrobił? Nie przeznaczył nas na gniew. To jest piękne. To jest cudowna obietnica dla nas. Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. I ci, którzy otrzymali to zbawienie, oni przyjmują napomnienie z radością. Oni cieszą się, że Bóg ich napomina do tego, żeby szli za Nim, żeby szli za Jego Słowem i daje im siły do tego. Łaska ma moc, prawdziwą moc. No i Księga Objawienia, ta księga, którą studiuję przez cały czas. Pozwólcie, jeszcze raz przypomnę, 6 rozdział, 16, 17 wiersz, gdzie tam proszą, żeby padnijcie do gór i skał, mówią, padnijcie nas, zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie przed gniewem baranka, bo nadszedł wielki dzień jego gniewu. Kto może się ostać? Później 11 rozdział, 18 wiersz, rozgniewały się narody, nadszedł Twój gniew, czas osądzenia umarłych i oddania odpłaty Twoim sługom, prorokom i świętym oraz tym, którzy się boją Twojego imienia, małym i wielkim, i zniszczenia tych, którzy niszczą ziemię. Bóg jest sprawiedliwy. Gdyby nie był sprawiedliwy, nie byłby też dobry. To wszystko ze sobą ściśle związane. Bóg nie jest okrutny, Bóg nie jest mściwy, ale w swoim czasie wyleje swój gniew na tych, którzy zrezygnowali z Jego ratunku, którzy odwrócili się do Niego tyłem. Więc to był 6 rozdział, 11, teraz 14 rozdziale, czytaliśmy też to ostatnio już. Powiedziane jest, że ten również będzie pił z wina zapalczywości Boga, nierozcieńczonego, nalanego do kielicha jego gniewu. Będzie męczony w ogniu i siarce przed świętymi aniołami i przed barankiem. Znowu jest mowa o tych, którzy mają to znamie, którzy woleli, to się nazywa konformizm, tak? Czyli dopasowanie się do świata, dopasowanie się do innych, do otoczenia. Ja będę żył tak jak inni, żeby się nie wyróżniać, żeby przypadkiem się czymś nie narazić. Za dużo nie powiedzieć o Jezusie. Tyle, ile politycznie jest poprawne. I możemy tak mówić ludźmi. Będziemy uprawiali konformizm. To jest właśnie przyjmowanie też tego znamienia bestii. Też. To nie jest tylko jedyna rzecz. I to jest coś, co później będzie powiedziane w następnym rozdziale. Wyjdźcie. Wyjdźcie spośród niej. Bo to dotyczy każdego z nas. Ocieramy się o to. To nie jest tak, że ja nie mam z tym problemu, albo że ktoś tu nie ma z tym problemu. Każdy z nas jest ciągle narażony na to, żeby gdzieś tam dopasować się do formy tego świata, do wzoru tego świata. Dlatego musimy z tym walczyć i musimy przyjąć Boże napomnienie w tej kwestii. 16 rozdział to czytaliśmy dzisiaj. Właśnie to miasto się rozpada i został wspomniany przed Bogiem wielki Babilon, żeby dać mu z tego kielicha wina zapalczywości Bożego gniewu. Jak Pan Jezus nazywał kielich? Czym był kielich? Kielich w ogóle w Biblii, kiedy mówię, tak samo Dawid mówi o kielichu, mówi o dziale swoim, o tym, o losie, o tym, co mu przypadło. Na przykład, kiedy uczniowie chcą zasiąść z Panem Jezusem, jeden po prawicy, drugi po lewicy, Pan Jezus mówi, a czy możecie pić z mojego kielicha? Inaczej mówiąc, mówi, czy możecie doświadczyć tego, co ja doświadczę? Czy możecie doświadczyć tego samego? Czy możecie dzielić mój los? I oczywiście oni nie mogli tego samego, ale dzielili los pod tym względem, mówi, będziecie pili ten kielich. Bo rzeczywiście przechodzili cierpienie. I Boże dzieci przechodzą cierpienie, piją kielich, ale to nie jest kielich przekleństwa. To nie jest ten kielich, który pije później ta nierządnica, który piją ci, którzy przyjęli znamie. To nie jest ten kielich. Oni mogą być rozszarpani przez lwy, jak to już mówiłem kilka razy, mogą być zabici, rozsypani ich prochy gdziekolwiek, w zapomnieniem, w pohańbieniu, ale przed Bogiem oni są szlachetni, są piękni, są obleczeni w piękno, nie są nadzy. Nie są nadzy. I to jest piękne. Coś, co przygotował dla nas Bóg. Więc są tutaj te kielichy i musimy o nich pamiętać. Jak to się mówi w języku polskim, my czasami mówimy w taki sposób, kto sobie naważył piwa, ten musi je wypić. Więc ludzie sobie coś ważą. Każdy z nas sobie coś, no coś sobie szykuje. Coś sobie szykuje. Każdy z nas. Ale obietnica była, pamiętamy, nas nie przygotował, nas nie przeznaczył na swój gniew. I wreszcie później w 19 rozdziale będziemy jeszcze czytali, to jest ostatni raz, kiedy będzie o tym mowa, z ust Jego wychodził ostry miecz, aby nim pobił narody. On bowiem będzie rządził nimi laską żelazną i on wyciska z tłoczni wino zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego. Pamiętam to, co mówiliśmy ostatnio? Skąd wychodził gniew? Ze świątyni. To jest ta najwyższa instancja. To nie jest tylko gniew ludzki. Ten gniew wychodzi od samego Boga. On jest święty. On zatrzymywał swój gniew, powstrzymywał się przez długi czas, ale przychodzi wreszcie moment, kiedy wylewa swój gniew na człowieka, który nie pokutuje. Dlaczego Biblia przedstawia tą karę w taki sposób? Dlaczego mówi o tych grzmotach, o tych wiecznych, szalejących płomieniach ognia, o tym nieustającym pragnieniu? Dlaczego w taki sposób przedstawia tą karę? Dlatego, że wartość tego, przeciwstawienie tego, to jest wartość Syna Jego, Syna Bożego. Wartość Pana Jezusa musi być równoznaczna z wartością kary. Często słyszymy coś takiego w sądzie, tak, albo na policji jeszcze wcześniej, że to jest znikoma szkodliwość czynu. Tak, znamy takie sformułowanie, znikoma szkodliwość czynu. Ukradli ci rower, no to jest znikoma szkodliwość czynu, nikt za to nie odpowiada specjalnie. Tak niestety jest w państwie niektórym. Wartość Bożego Syna jest niezmierzalna. Nie można powiedzieć w taki sposób, że a czy nie wystarczyłoby, gdyby 1000 lat musieli tam cierpieć, a może 10, a może 100 000 lat, może wystarczyłoby tyle. Wieczność? Tak, bo taka jest wartość Bożego Syna. Taka jest wartość Bożego Syna. Piekło musi być najstraszliwszą z możliwych konsekwencji, dlatego że Chrystus jest najcenniejszym darem, jaki człowiek może mieć. Jak w tygodniu czytałem psalm 17 czy 18, już nie pamiętam. Mówi, Ty jesteś dla mnie dobrem. Ty jesteś dobrem jedynym, najwyższym. Ty jesteś dla mnie najwyższym dobrem. Jeżeli Chrystus nie jest dla mnie najwyższym dobrem, to nawet utrata drugiego człowieka, co jest bolesne, ale może być, świat mi się wali. Tak? Jeżeli straciłem drugiego człowieka, świat mi się zawali. Koniec mojego życia. Niektórzy, to jest, dla niektórych życiem jest praca, dla niektórych życiem są pieniądze, zdrowie. Zawaliło mi się życie całe. Koniec. Czy tak jest? Dlatego często tracimy coś w naszym życiu. Czasami nawet nie wiemy dlaczego, nie wiemy po co, ale właśnie tracimy coś. Czy to jest rzecz, czy jest zdrowie, czy jest bliska osoba nawet. Żebyśmy zobaczyli, co jest dla Ciebie najcenniejsze. Co jest dla Ciebie tą nadzieją, tym spełnieniem, tym wszystkim, co trzyma Ciebie i pozwala Ci iść dalej. Tak jak czytaliśmy o tym Peterze Scottie. zdrowie, przyjaciele czy rodzina, traci to wszystko, nie ma uznania, nie ma zrozumienia. Jest garstka ludzi, która dookoła niego tam gdzieś jest i traci swoje życie, nie dożywszy 30 lat. Warto było? Właśnie Biblia o tym mówi. Przez cały czas tu czytamy, w Księdze Objawienia, że oni są piękni, muszą tylko troszeczkę jeszcze poczekać. Dane im są szaty, ale już niedługo, już niedługo. I to się dzieje. I to wkrótce się stanie. I pomyślmy o naszych bliskich, o naszych przyjaciołach, sąsiadach. I niech te słowa nie dadzą nam spokoju. Nie dadzą nam spokoju, bo jeżeli oni odrzucają, jeżeli żyją porządnym życiem, w cudzysłowie, ale odrzucają Syna Bożego, to niestety kara jest taka, jaka tutaj jest. I tutaj to nie ma nic wspólnego z okrucieństwem. To po prostu Boża sprawiedliwość. Boża sprawiedliwość domaga się tego, żeby ta kara była maksymalna. Żeby ta kara była pełna z powodu właśnie ich niewyobrażalnego przestępstwa. I nie trzeba wiele zrobić. Wystarczy tylko odrzucić, nie uznać, nie kochać Pana Jezusa ponad wszystko. Pytanie można sobie zadać takie, przeczytałem gdzieś w internecie. Jakie dobro narusza grzesznik odrzucający Chrystusa? Jeszcze raz wracam do tej kwestii właśnie znikoma szkodliwość czynu. Jakie dobro narusza grzesznik, który odrzuca Chrystusa? Mówi, przecież nic takiego wielkiego nie zrobiłem. Przecież nic takiego strasznego, są gorsi ode mnie. Ale najwyższe z możliwych przestępstw, jakie można popełnić na ziemi, to jest właśnie to, co powiedziałem. To jest sprzeciwić się temu, co Bóg ukochał. Sprzeciwić się temu, co Bóg ukochał. Dlatego czytamy tu o gniewie Boga i baranka. Oni razem są. Oni razem są przez cały czas. Jeżeli gardzimy tym, co posiada najwyższą wartość, to wtedy występujemy przeciwko wiecznemu życiu Boga. Jeżeli gardzę tym, co ma największą wartość w oczach Bożych, no to gardzę tym wszystkim, całą resztą, którą Bóg razem z tym przygotował. Jeżeli Chrystus jest obrazem Boga, a ktoś nie uznaje Go i mówi, to są jakieś bazgroły, to czy on w ogóle istniał, to co on powiedział, równie dobrze możesz się modlić do Boga makaronu, tak? Tak to było mówione. On odrzuca ten najwyższy skarb. Jeżeli odrzuca go, nie odrzuca tylko jakiegoś tam syna cieśli, jakiegoś tam nauczyciela z pierwszego wieku naszej ery. Odrzuca największy skarb z Ojca Niebiańskiego. Taki był przykład. Jeżeli też chłopak wyśle dziewczynie swoje zdjęcie, a ona wytnie tam inne zdjęcia jakichś aktorów, przystojniaków, sportowców. I mówi, jak najpierw im dorównaj, to wtedy możesz do mnie przyjść i coś tutaj chcieć ode mnie. Ona odrzuca nie tylko zdjęcie jego. Ona odrzuca tego chłopaka również. Odrzuca jego miłość. Podobnie jest z nami. Jeżeli odrzucamy Chrystusa, odrzucamy największy skarb. Największy skarb. Bóg powiedział, ten jest moim synem umiłowanym. W nim znajduje największą przyjemność. W nim znajduje największą przyjemność Jego. Słuchajcie. Zobaczmy, dzisiaj w dalszym ciągu jest mnóstwo ludzi, którzy robią mnóstwo pobożnych może i rzeczy. Może i szlachetnych rzeczy. Ale są odwróceni do Boga, od Boga. Na nich w dalszym ciągu ciąży, pozostaje gniew Boga. Jak Pan Jezus na to patrzy? Chcę powiedzieć coś pocieszającego, coś zachęcającego. Jak Pan Jezus patrzy? Bo on w dalszym ciągu patrzy na nas wszystkich w podobny sposób. Jeszcze pomyślałem sobie o tym, jak Pan Jezus patrzył na te różne momenty, kiedy Pan Jezus patrzył na przykład na Piotra, pierwszy raz, kiedy go spotyka. Nadaje mu imię, tak? Ty będziesz Petros. Widzi w nim takiego twardziela, a może kogoś, kto jest właśnie taki twardy, taki uparty. On zawsze wie najlepiej, on zawsze jest z przodu. Widzi go. On widzi go od pierwszego momentu, przenika go. Później ten moment, kiedy Piotr próbuje go odwieść od krzyża, od planu zbawienia. Pan Jezus mówi bardzo o ostrych słowach, ale czy były pozbawione miłości? Na pewno nie. Na pewno nie. Mówi do niego, idź precz ode mnie, szatanie. Ale w dalszym ciągu go kochał. I powiedziane z Ewangelii Jana właśnie przy wieczerzy, umiłowawszy swoich, umiłował ich do końca. Wszystko, co robił w stosunku do uczniów, kochał ich do końca. Nawet jeżeli oni mieli głupie pomysły, on kochał ich do końca. I ten moment wreszcie, kiedy Pan Jezus jest już tam przesłuchiwany, zbiczowany, wyśmiewany, kiedy jest tam w sądzie, Piotr, pamiętamy, próbuje jeszcze coś wykombinować. Pan Jezus mu powiedział bardzo wyraźnie, zanim kur zapije, ty trzy razy się mnie zaprzesz. I ten moment, kiedy zapiął właśnie kogut, Pan Jezus odwraca się i patrzy na Piotra. Ta scena naprawdę jest przenikająca. Bo to nie jest tak, rozejrzał się i poszukał w tłumie, gdzie znajdzie Piotra. On był jak matka, jak rodzic, który ma oczy dookoła głowy. On doskonale wiedział, gdzie on jest. I w tym momencie spojrzał na Piotra. Spojrzał na Piotra. On wiedział, co w nim było. Ale to jest właśnie problem tych twardzieli, tych takich, którzy zawsze wszystko wiedzą najlepiej. Którzy zawsze muszą być do przodu, na których wszyscy patrzą. Co robimy? Wszyscy patrzą na Piotra. Tam idziemy, to robimy, tego nie robimy. Bo im jest najtrudniej pokutować. Im jest najtrudniej przyznać się. Im jest najtrudniej uniżyć się. Ale Pan Jezus patrząc na Piotra, widział go takim, jakim on później będzie. Widział go takim, jakim Piotr będzie potem. Ale on potrzebował pokutować, potrzebował usłyszeć ostre słowa, potrzebował doświadczyć takiego właśnie tąpnięcia. Nie mogło być inaczej. Ale jeszcze jedna historia. Ewangelia Marka, 10 rozdział, 21 wiersz. Pamiętamy tę historię, też niedawno ją opowiadałem, bardzo ją lubię myśleć o niej. Ten młodzieniec, który jest szlachetnego rodu, który jest bogaty, przybiega do Jezusa, chce zbawienia. Pięknie, pięknie, aka ewangelizacja prosta, sam przybiega, sam chce zbawienia. Pamiętamy, że Pan Jezus pokazuje mu jego problem są pieniądze, idź rozdaj wszystko, tak? A on się zasmucił, odszedł, zasmucony swoją drogą. I teraz tak, 21 wiersz, Marka 10:21, tylko Marek o tym mówi. Tylko Marek o tym wspomina, ten jeden szczegół, taki ważny, jak Jezus patrzy. Jak Jezus patrzy. Wtedy Jezus, spojrzawszy na niego, umiłował go. Albo spojrzał na niego z miłością i powiedział, jednego ci brakuje, sprzedaj wszystko, co masz, ubogim będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź, weź krzyż, czyli pohańbienie, weź niewygody, weź przeciwieństwa losu, weź to wszystko i chodź za mną. Tak? To jest, jak Jezus na niego patrzy i jaką perspektywę jemu daje, bo to jest perspektywa dana również dla nas. Bo mówiliśmy o tym, zaczęliśmy, jak ja mam patrzeć. No tak to właśnie Pan Jezus jak mówi do niego. Zostaw to, co ci daje twoje poczucie bezpieczeństwa. Zostaw, oddaj to Bogu. Zostaw to, czego trzymasz się tak mocno, kurczowo, oddaj to Bogu. Czy to są twoi najbliżsi, czy to są twoje pieniądze, cokolwiek to będzie. Masz oddać to Bogu. A potem przyjdź, weź krzyż i naśladuj mnie. Nie mówi weź tron, weź krzyż. Nie mówi o tym, żeby wziąć jakiś laur od razu, tylko weź najpierw krzyż. Weź tą właśnie niewygodę, weź te przeciwieństwa losu i chodź za mną. Posłuszeństwo Jezusowi bez względu na wszystko. Wczoraj o tym też rozmawialiśmy na spotkaniu młodzieżowym. To jest trudne. To było z Marią, tak? Analizowaliśmy jej sytuację, jej przykład. Przychodzi nagle anioł i przedstawia jej swój plan. Ona miała swoje plany. A anioł przedstawia, mówi, to jest mój plan. Boży plan dla ciebie, dla twojego życia. Bóg ma plan dla naszego życia. On widzi nas i nawet jeżeli my odwracamy się od Niego i odchodzimy, nawet jeżeli zawodzimy Go, tak jak Piotr zawodził wiele razy, nawet jeżeli to robi, On patrzy z miłością. On jeszcze wciąż patrzy z miłością. On jeszcze wciąż patrzy na nas z miłością. Na naszą postawę, na to, co jest w naszym sercu. Widzi, że trzymamy się kurczowo jakby gumowej kaczki w wielkim oceanie. Przychodzi potężna fala. A my mówimy, to jest moja kaczucha, ja jej nigdy nie puszczę. Ona mnie zawsze ratowała. To jest głupie. Dlatego Jezus Chrystus jest jedyną nadzieją, jedynym ratunkiem dla nas, dla całej ludzkości. On się zmartwił, odszedł. Pamiętamy później tą rozmowę, uczniowie, jakże trudno, Pan Jezus mówi do uczniów, jakże trudno tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Niebieskiego. Uczniowie się dziwią, Jezus znowu mówi, dzieci, jeszcze raz wam to mówię, jak trudno tym, którzy nie tylko mają, ale tu mówi, ufają bogactwom. Co jest twoim bogactwem? Czemu zaufałeś w swoim życiu? Bo jeżeli masz coś, czemu, coś niewłaściwego, czemu zaufałeś, no to mówi, trudno wejść do Królestwa Bożego. A potem mówi o tym wielbłądzie, o tym uchu igielnym. Oni jeszcze bardziej się dziwią i mówią między sobą, no to nie, to może tego nie rozumiem. To kto w ogóle może być zbawiony? Widzą bezsensowność, tragizm tej sytuacji. I to też jest coś, jakby no, dalszy obraz dla mnie samego, kiedy patrzymy na tych, którzy giną, kiedy patrzymy na naszych bliskich, kiedy widzimy, że uparcie odmawiają, kiedy widzimy, że odchodzą i trzymają się tych swoich kaczuszek czy czegokolwiek tam, swoich bogactw. Jeżeli to widzimy, to też jesteśmy zasmuceni. My, Boże, no czy to jest w ogóle możliwe? Czy oni kiedykolwiek pękną, że tak powiem w cudzysłowie? I to są też pocieszające słowa Pana Jezusa. Spojrzał na nich, rzekł w 27 wierszu, u ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga. U Boga bowiem wszystko jest możliwe. Zobaczcie, Jezus wciąż patrzy na nas, patrzy na ciebie z miłością. To nie oznacza, że nie jest zasmucony, to nie oznacza, że nieraz jest zagniewany nawet. Ale patrzy w dalszym ciągu z miłością. I kiedy przychodzimy do wieczerzy, kiedy teraz staniemy zaraz przy tym stole, On również opowiada nam, ja ciebie kocham. Zobacz, jak bardzo ciebie kocham. To moje ręce przebite, to moje nogi, to mój bok. To jest cena, którą zapłaciłem za twoje bezpieczeństwo, za twoje błogosławieństwo, za twoje powodzenie. Czego najbardziej chcesz w twoim życiu? Jak patrzysz na życie? Czy widzisz tylko groby? Czy patrzysz tak jak uczniowie? Kiedy przyjdzie Pan? Patrzysz w niebo. Trzeba patrzeć w niebo. On już wkrótce przyjdzie. I to nie jest marzycielstwo, to nie jest głupie patrzenie w niebo. To jest najmądrzejsza rzecz, jaką możemy zrobić. Do tego zapraszam również teraz, kiedy będziemy stawali do wieczerzy.